Podczas kolacji było bardzo miło i wesoło. Tom zestawił w saloniku trzy stoły i siedmioro Wesleyów, Harry i Hermiona zasiedli razem, rozkoszując się pięcioma wybornymi daniami. Tato, jak my się jutro dostaniemy na King's Cross? Zapytał Fred przy wyśmienitym budyniu czekoladowym. Ministerstwo podeśle nam parę samochodów, odpowiedział pan Wesley. Wszyscy na niego spojrzeli. A dlaczego? Zdziwił się Percy. Bo ty jesteś wśród nas, Percy, powiedział z powagą George. Samochody będą miały proporczyki z literami PN. To skrót od prefekt nadęty, wtrącił szybko Fred. Wszyscy prócz Persiego i pani Wesley parsknęli w swoje budynie. Ojcze, dlaczego ministerstwo przysyła nam samochody? Zapytał ponownie Percy, siląc się na spokój. No cóż, nie mam swojego wozu i pracuję tutaj, więc chcą mi ułatwić życie. Powiedział to beztroskim tonem, ale Harry nie mógł nie zauważyć, że pan Wesley zaczerwienił się zupełnie jak Ron, kiedy był w opałach. W każdym razie to znakomicie, powiedziała pani Wesley. Zdajecie sobie sprawę z tego, ile będziemy mieli bagaży? Ładnie byśmy wyglądali w mugolskim metrze. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy spakowani. Ron jeszcze nie włożył do kufra swoich nowych rzeczy, powiedział Percy zbolałym tonem. Porozwalał je na moim łóżku. Ron... Idź na górę i spakuj się jak należy, bo rano nie będzie na to czasu, oświadczyła stanowczo pani Wesley, a Ron spojrzał na Persiego jak na karalucha. Po kolacji wszyscy poczuli się ociężali i senni i po kolei rozchodzili się do swoich pokojów na piętrze. Pokój Rona i Persiego sąsiadował z pokojem Harry'ego. Właśnie zamknął na klucz swój kufer, kiedy usłyszał za ścianą podniesione głosy. Wyszedł, żeby zobaczyć, co się dzieje. Drzwi do pokoju numer 12 otwarte były na oścież, a Percy wrzeszczał. Leżała tutaj, na nocnej szafce, odpiąłem ją, żeby wyczyścić. Nie dotykałem jej. Rozumiesz? Krzyknął Ron. O co chodzi? Zapytał Harry. Zniknęła moja odznaka prefekta naczelnego, odpowiedział Percy, odwracając się do niego. I płyn wzmacniający parszywka, dodał Ron, wywalając na podłogę zawartość swojego kufra. Ale mogłem go zostawić w barze. Nie ruszysz się stąd, dopóki nie znajdziesz mojej odznaki, ryknął Percy. Ja poszukam lekarstwa dla parszywka, jestem już spakowany, powiedział Harry do Rona i zszedł na dół. Był już w połowie ciemnego korytarza wiodącego do baru, kiedy usłyszał podniesione głosy dochodzące z saloniku. W chwilę później rozpoznał głosy państwa Wesleyów. Zawahał się, nie chcąc, by się dowiedzieli, że podsłuchał ich kłótnię, ale nagle padło jego imię, więc zamarł bez ruchu, a potem podszedł bliżej do drzwi saloniku. Stanowczo trzeba mu o tym powiedzieć, zaperzył się pan Wesley. Ma prawo wiedzieć. Próbowałem przekonać Knota, ale uparł się, by traktować Harry'ego jak dziecko. Chłopak ma już 13 lat. Arturze, on wpadnie w panikę, zawołała pani Wesley piskliwym głosem. Ma wrócić do szkoły, wiedząc, że wisi nad nim coś takiego. Na miłość boską, jest taki szczęśliwy, nie wiedząc o niczym. Nie psujmy tego, nie chcę niczego psuć. Chcę, żebym miał się na baczności, krzyknął pan Wesley. Wiesz, jacy oni są. Harry i Ron włóczą się wszędzie razem. Już dwa razy trafili do zakazanego lasu. W tym roku nie można do tego dopuścić. Kiedy pomyślę, co mogło się wydarzyć tej nocy, kiedy Harry uciekł z domu, idę o zakład, że gdyby nie trafił na błędnego rycerza, byłoby już po nim. Po nim! Knot sam by go nie znalazł. Ale żyje, jest cały i zdrowy, więc co za sens? Molly, mówią, że Sirius Black to szaleniec i może tak jest, ale był na tyle sprytny, że uciekł z Azkabanu, a dobrze wiesz, że to graniczy z cudem. Mijają już 3 tygodnie, a nikt go nie widział, ani o nim nie słyszał. A to, co Knot opowiada reporterom proroka codziennego, to bzdura. góry. Jesteśmy równie blisko złapania Blacka, jak wynalezienia samoczarujących różdżek. Wiemy tylko, po co uciekł i kogo szuka. Ale w Hogwarcie Harry będzie całkowicie bezpieczny. Tak? Wszyscy byli pewni, że Azkaban jest całkowicie bezpiecznym miejscem. Skoro Blackowi udało się uciec z Azkabanu, to może dostać się do Hogwartu. Ale skąd ta pewność, że Black szuka Harry'ego? Coś huknęło głucho i Harry mógłby przysiąc, że pan Wesley rąbnął pięścią w stół. Molly, ile razy mam ci powtarzać? Nie pisali o tym, bo Knot trzyma język za zębami, ale sam był w Azkabanie tej nocy, kiedy uciekł Black. Strażnicy powiedzieli mu, że Black mówi przez sen. Zawsze te same słowa. On jest w Hogwarcie, on jest w Hogwarcie. No zrozum, zrozum, Molly. Black to szaleniec, który pragnie śmierci Harry'ego. A wiesz dlaczego? Bo uważa, że jak go zamorduje, to sama wiesz kto odzyska swą moc. Black utracił prawie wszystko tej nocy, kiedy Harry powstrzymał sama wiesz kogo, a przez 12 lat w Azkabanie miał dość czasu, żeby to wszystko dobrze obmyślić. Zapanowała cisza. Harry przycisnął ucho do drzwi, chcąc za wszelką cenę usłyszeć więcej. Cóż, Arturze, zrobisz to, co będziesz uważał za słuszne. Zapominasz jednak o Albusie Dumbledore. Jestem pewna, że póki on jest dyrektorem Hogwartu, Harremu włos z głowy nie spadnie, a Dumbledore chyba wie o wszystkim, prawda? Oczywiście, musieliśmy go zapytać o zgodę na to, żeby strażnicy Azkabanu obsadzili wszystkie wejścia na teren szkoły. Nie był tym zachwycony, ale się zgodził. Nie był zachwycony? Przecież będą tam po to, żeby złapać Blacka. Dumbledore nie bardzo lubi strażników z Azkabanu, powiedział ponuro pan Wesley. Prawdę mówiąc, ja też. Ale jak się ma do czynienia z takim czarodziejem jak Black, trzeba czasami sprzymierzyć się z takimi, których zwykle się unika. Jeśli ocalą Harry'ego, to nigdy nie powiem o nich ani jednego złego słowa. No, Molly, już późno, lepiej chodźmy na górę. Rozległo się szuranie krzesłami. Harry pobiegł na palcach ciemnym korytarzem i zniknął w barze w ostatniej chwili, kiedy otworzyły się drzwi saloniku. Kilka sekund później usłyszał z ulgą, jak państwo Wesleyowie wchodzą po schodach na piętro. Butelka z płynem wzmacniającym dla szczurów leżała pod stołem, przy którym jedli kolację. Harry odczekał, aż trzasną drzwi od sypialni państwa Wesleyów i sam pobiegł na górę. W mroku korytarza natknął się na Freda i George'a, którzy dusili się ze śmiechu pod drzwiami pokoju Percy'ego i Rona, nasłuchując jak Percy rujnuje cały pokój w poszukiwaniu swojej odznaki. — My ją mamy? — szepnął Fred do Harry'ego. — Trochę ją ulepszyliśmy. Na odznace widniał teraz napis Prefekt Bezczelny. Harry udał, że bardzo go to bawi, wszedł do środka, dał Ronowi lek parszywka, a potem zamknął się w swoim pokoju i położył na łóżku. A więc Sirius Black uciekł, żeby dopaść jego, Harry'ego Pottera. To wyjaśniało wszystko. Knot był dla niego taki łaskawy, bo ucieszył się, że Harry jeszcze żyje. Kazał mu przyrzec, że nie ruszy się poza ulicę Pokątną, gdzie zawsze były tłumy czarodziejów, więc był tam bezpieczny. I wysyła dwa samochody z ministerstwa, żeby Wesleyowie pilnowali go, zanim znajdzie się w pociągu. Leżał, słuchając przytłumionych krzyków w sąsiednim pokoju i zastanawiając się, dlaczego to wszystko nie przeraża go tak bardzo, jak powinno. Sirius Black ukatrupił 13 osób jednym przekleństwem. Państwo Wesleyowie byli przekonani, że Harry'ego ogarnie panika, kiedy dowie się prawdy. Zgadzał się jednak całkowicie z panią Wesley, że najbezpieczniejszym miejscem na ziemi jest to, w którym przebywa Albus Dumbledore. Czyż wszyscy zawsze nie powtarzali, że Dumbledore jest jedyną osobą, której Voldemort może się lękać? I czy Black, jako prawa ręka Voldemorta, nie powinien bać się go przynajmniej tak samo, jak jego złowrogi szef? No i są jeszcze ci strażnicy z Azkabanu, o których wszyscy mówią z taką grozą. Skoro mają być rozlokowani wokół szkoły, Blackowi będzie bardzo trudno wśliznąć się do zamku. Nie, to nie Black najbardziej martwił Harry'ego, ale fakt, że teraz szanse odwiedzenia Hogsmeade zmalały do zera. Nie wypuszczą go z zamku, póki Black jest na wolności. Mało tego, nie spuszczą go z oka, dopóki nie minie zagrożenie. Wpatrzył się smętnie w ciemny sufit. Co oni sobie wyobrażają? Że sam nie da sobie rady? Już trzykrotnie uszedł cało ze spotkania z Lordem Voldemortem, więc chyba nie jest tak bezbronny i bezradny, za jakiego zdają się go uważać. Nagle przypomniał sobie czarny kształt zwierzęcia w cieniu magnoliowego łuku. Co robić, kiedy już wiadomo, że nadchodzi najgorsze? Ach, nie zamierzam dać się zamordować, powiedział na głos.
A, pogratulować dobrego samopoczucia, kochasiu,
szepnęło sennie lustro.